świat ludzkich uczuć.
Anna Kaszczec, witam Państwa serdecznie i Tomasz Goska również Państwa wita. Program realizując razem z nami psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, Bolesław Białas. Witam serdecznie.
Witam, dobry wieczór Państwu.
I zapraszamy Państwa na kolejną audycję, która będzie dotyczyła problemów współuzależnienia. My mówiliśmy podczas poprzedniej audycji o zakochaniu się w sobie, o pokochaniu siebie, a dzisiaj będziemy mówić o sztuce akceptacji. O jaką akceptację chodzi, na razie nie zdradzamy. Zaczynamy jak zwykle od piosenki, ale zapraszamy też Państwa do kontaktu z nami za pomocą gadu 308-6701, skrzynka smsowa 509-056-590 i numer do studia 644-65-55, kierunkowy 25. Jak to jest z tą akceptacją?
Świat ludzkich uczuć.
Anita Lipnicka zaśpiewała Pokochaj siebie i trochę z tym poprzednim naszym tematem wiąże się dzisiejszy, bo myślę, że bez pokochania siebie akceptacja jest ciężka do zrealizowania. Dzisiaj chcemy mówić troszeczkę o akceptacji w sensie pogodzenia się z rzeczywistością, ale nie tylko. No właśnie, jak na akceptację patrzą najczęściej osoby współuzależnione? Co one akceptują, a czego nie akceptują?
No, temat jest rzeczywiście jednym z takich kluczowych tematów, jeśli mówimy o zdrowieniu ze współuzależnienia. Dlaczego tak jest? Otóż dlatego, że jeżeli my nie akceptujemy rzeczywistości, w jakiej się znajdujemy, to nie jesteśmy w stanie nic tak naprawdę z tą rzeczywistością zrobić. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić ze sobą. Ja to spróbuję wytłumaczyć na pewnych przykładach, gdyż ten proces jest takim procesem ciągłym, częstym i dotyczy nie tylko osób współuzależnionych. Dotyczy także nas wszystkich. Krótko mówiąc, co to jest akceptacja rzeczywistości? To jest nic innego jak pogodzenie się z rzeczywistością. Czyli pogodzenie się z tym, z sytuacją, w jakiej się aktualnie znajduje, to jest pogodzenie się z sobą samym, pogodzenie się z tym, że jestem taki, a nie inny, że dysponuję tym, albo, a nie dysponuję czym innym. To pogodzenie się jest i łatwe, i trudne. Łatwe jest wtedy, kiedy wszystko idzie po naszej myśli niejako, nie? Trudniejsze jest wtedy, kiedy życie płata nam różne niespodzianki. Ja mówię w ten sposób, że fajnie jest, ja się godzę z rzeczywistością, jak wstaję rano, widzę, że jest piękna pogoda, zjadam śniadanie, idę do pracy albo jadę do pracy, wszystko działa tak jak trzeba. Trudniej jest mi się pogodzić z rzeczywistością wtedy, kiedy na przykład też wstaję rano niewyspany, patrzę, deszcz pada za oknem i jeszcze na przykład zepsuł mi się samochód. No. To jest taki banalny przykład, który pokazuje, w jaki sposób, że czasami z takim w takich sytuacjach trudnych, których nam życie zresztą nie szczędzi, z tą rzeczywistością się nam trudno pogodzić. Jak się z nam trudno pogodzić, no to stosujemy różnego typu zabiegi, czy różnego typu pojawiają się w nas uczucia, które nam tak naprawdę nie pozwalają się zmierzyć z tą rzeczywistością i skutecznie tego rozwiązać. Więc jak mówimy o takim pogodzeniu się z rzeczywistością, czyli akceptacją rzeczywistości, to mówimy o czymś takim, że godzimy się z tym, jaka ta rzeczywistość jest w danym momencie. Gdyż dopiero wtedy jesteśmy w stanie w jakiś sposób na nią wpływać i w jakiś sposób ją zmieniać. Pogodzenie się czy akceptacja rzeczywistości to nie znaczy, że akceptujemy to bezwarunkowo. Nie? W tym sensie, że uważamy, że no tak już jest i niech tak będzie. Tyle tylko, że jak będziemy mówić o tym dalej, pojawiają się w takiej sytuacji takiego nieakceptowania sytuacji czy rzeczywistości, pojawiają się różnego typu mechanizmy w naszym funkcjonowaniu, w naszym myśleniu. Pojawiają się różnego rodzaju uczucia, które utrudniają nam działania. Można powiedzieć, że taka właśnie akceptacja rzeczywistości jest czymś takim, jest takim elementem podstawowym, chociaż nie jedynym, czyli jest to warunek konieczny, a nie wystarczający do zmiany. Jak się to ma w sytuacji osoby współuzależnionej od alkoholu, chciałbym o tym powiedzieć. Więc Wracam jeszcze do tego, co to jest ta akceptacja. Otóż, proszę Państwa, no najczęściej jak nam się coś tam dzieje nie takiego, co chcielibyśmy, żeby się działo, no to oczekujemy jednego, żeby coś się stało takiego, żeby wszystko wróciło do normy, nie? Żeby wszystko wróciło do poprzedniego stanu. Czasem jest coś takiego, że zmienia się nasza sytuacja, że coś na przykład tracimy i chcielibyśmy to odzyskać z powrotem. Nawet jak jest to niemożliwe, no to wtedy, no to co wtedy robimy? Nie? Możemy zrobić dwie rzeczy. Albo na przykład, nie wiem, uciekać w marzenia i uciekać w takie myślenie życzeniowe, albo się z tym pogodzić. Nie? No, stało się i już. Żyję dalej z tym, z taką sytuacją, w jakiej się znaleźliśmy. To, co chcemy w takiej sytuacji, nie wiem, takiego problemu, najfajniej by było, jakby to się samo rozwiązało. Samo za nas. Dlatego, że chcemy się znowu czuć dobrze. Chcemy mieć, że tak powiem, sytuację taką w miarę przewidywalną. Czyli taką, w której wiemy, co się może stać. Współuzależnieni, którzy żyją w związku z alkoholikiem, no są w sytuacji takiej, że nigdy właściwie nie wiedzą, co się może wydarzyć. Nigdy nie wiedzą tego, nigdy nie wiedzą, jakiego rodzaju problemami mogą się spotkać. To wywołuje w nich różnego typu reakcje, o których będziemy mówić później, ale typową taką sytuacją, w jakiej się osoba współuzależniona znajduje, no to jest raz, że taka nieprzewidywalność działań swojego partnera, w związku z tym nieprzewidywalność problemów, które się mogą pojawić. To, co się często dzieje w rodzinie alkoholowej i to, z czym się osoba współuzależniona musi zmierzyć, to na przykład utrata poczucia bezpieczeństwa w związku. Na przykład poprzez utratę, nie wiem, na przykład takiej pewności finansowej. Nie? Osoby współzależnione często tracą takie poczucie bezpieczeństwa uczuciowego. Często tracą wiarę w ludzi, których kochali bądź kochają. Z tym się wiąże też utrata takiej wiary w siebie, w Boga, w pewne wartości i tak dalej. To jest coś, z czym te osoby się spotykają na co dzień. Można powiedzieć, że w rodzinach alkoholowych jest to takie bardzo powszechne zjawisko. Jest to pewien stres czy pewna sytuacja, w której te osoby w różny sposób starają sobie radzić, natomiast trudno im jest się z tym pogodzić. I trudno jest zaakceptować to, że jestem w takiej sytuacji. Tym trudnościom sprzyja wiele mechanizmów psychologicznych, a przede wszystkim czegoś takiego, co my określamy myśleniem życzeniowym. Czyli chciałbym, czy chciałabym, żeby było inaczej. A że tak nie jest, ja tego nie przyjmuję do wiadomości. Ja to podam na takim krótkim przykładzie. Jedną z częstszych wypowiedzi osób uzależnionych, współuzależnionych, to jest: ja robię wszystko, żeby mieć normalną rodzinę. Czyli chciałabym, żeby w moim domu było normalnie. A jest nienormalnie. to, z czym współuzależnieni przez wiele lat mają problem, to jest właśnie problem z tym, żeby uznać czy zaakceptować to, że się żyje w takim domu, żyje się w takim związku, który jest destrukcyjny. Nie może nie może zacząć działać w kierunku zmiany osoba prześladowana przez męża, na przykład alkoholika, która nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest prześladowana, która tego nie czuje i która o tym nie wie, dlatego że jej myślenie na ten temat jest tak czasem irracjonalne, że tak naprawdę ona nic nie jest w stanie z tym zrobić. No dlaczego? Dlatego, że nie zaakceptowała faktu, czyli nie pogodziła się z tym, że na przykład jest prześladowana przez alkoholika. Że większość problemów, które się w tej rodzinie pojawia, nie wynika z tego, że on na przykład ma jakieś tam problemy w pracy albo że go przełożeni nie lubią, a wynika z jego choroby i z tego, że on jest uzależniony, że większość jej problemów nie wynika z jej obniżonego poczucia wartości, czy nie wynika z tego, że ona, ta osoba współzależniona, na przykład nie robi wszystkiego, co powinna, tylko wynika z choroby. Że większość problemów w domu, czy picie alkoholika, nie wynika z tego, że on jej nie kocha, albo że jej robi na złość, tylko wynika z jego choroby. Ja tutaj przytoczyłem parę takich przykładów, pokazując coś takiego, że dopiero w momencie, kiedy osoba współuzależniona uzna, że jej mąż jest alkoholikiem ze wszystkimi tego konsekwencjami, dopiero wtedy może ruszyć do przodu, może w ogóle coś zmienić w tej sytuacji. Natomiast w sytuacji, kiedy ona rzeczywistość zastępuje takim magicznym myśleniem, czy takim myśleniem życzeniowym, to tak długo ona się będzie kręcić w kółko. Czyli brak akceptacji, brak pogodzenia się z rzeczywistością prowadzi jakby do takiego błędnego koła. Czyli ja działam dalej w taki sposób, który jest nieefektywny, który niszczy mnie, tak samo jak alkohol niszczy mój związek, dlatego że nie godzę się, czy nie pogodziłam się z tym, że no akurat takiego mam męża, nie? Że mój mąż jest alkoholikiem na przykład. Z całymi konsekwencjami tego określenia. Często się w literaturze takiej dotyczącej współuzależnienia małżeństw alkoholików czy innych osób uzależnionych od innych substancji mówi się o czymś takim, że miłość nie może istnieć bez sprawiedliwości. Miłość nie może istnieć bez sprawiedliwości. Musi się łączyć ze współczuciem, co oznacza, że wspólnie z osobą kochaną znosimy trudy, cierpienia, ale też i przyjemności. Natomiast znoszenie cierpienia spowodowanego niesprawiedliwością tej osoby jest już o wiele trudniejsze. A właśnie taka niesprawiedliwość jest tym, co często spotyka rodzinę alkoholika. Czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej, w jaki sposób na przykład poprzez manipulację alkoholik wpędza osobę współuzależnioną w poczucie winy za jego picie, w jaki sposób obciąża ją różnego rodzaju obowiązkami. Obciąża, to tak bym powiedział w cudzysłowie, bo to na ogół jest tak, że to ta osoba zbyt wiele na siebie bierze, nie? No i teraz mamy teraz to, co jest dosyć powszechne właśnie w rodzinach alkoholików, to jest to, że jakby osobą bardziej cierpiącą jest ta osoba współuzależniona. Ona nie akceptuje sytuacji, w jakiej się znajduje. Ona po prostu usiłuje na tą sytuację wpływać, widzieć takie rzeczy, jakie chciałaby zobaczyć, a nie takie, jakimi one są. Samo wychodzenie ze współuzależnienia, czyli takie poszukiwanie czy utwierdzanie się, akceptowanie rzeczywistości taka, jaka jest, jest bardzo bolesne i bardzo trudne, przede wszystkim dlatego, że oddziela nas z pewnych złudzeń, którymi żyjemy. A te złudzenia, czyli takie myślenie marzeniowe, myślenie życzeniowe, one są jakby naturalnym mechanizmem obronnym osoby współuzależnionej. Ona pewnych rzeczy po prostu nie widzi, bo nie chce ich zobaczyć. Stąd tak niesłychanie ważne w wychodzeniu ze współuzależnienia jest na przykład rozerwanie takiego zaklętego kręgu, w którym te osoby się obracają, alkoholik, osoba współuzależniona, jego dzieci i tak dalej. Jak mówiliśmy o takim zamkniętym systemie rodzinnym osoby uzależnionej, to jakby pierwszym krokiem, który może prowadzić do zmiany, to jest po prostu rozbicie tej tajemnicy, rozbicie tego świata iluzji, zaprzeczeń i takie spojrzenie na świat, na swój związek tak jak jest. I zaakceptowanie tego, że no tak, w takiej sytuacji jestem. I w tym momencie mogę zacząć realnie myśleć o zmianach. Mogę zacząć coś zmieniać. Co? No właśnie, się dowie co. Bo hasło pod tytułem "Chciałabym mieć normalny dom" to jest to hasło, które właściwie nic nie mówi. Dlatego, że osoby współzależne często tak nawet nie do końca wiedzą, jaki to jest ten normalny dom. Po drugie, często nie zdałem sobie sprawy z tego, że tak naprawdę normalność w tym domu już nie istnieje od lat. I nie zdałem sobie sprawy z tego, że po to, żeby funkcjonować w normalnej rodzinie, no to trzeba na to pracy całej rodziny, wszystkich jej członków, a nie tylko jednej osoby. Współuzależnione żony biorą na siebie ciężar, i o tym żeśmy wielokrotnie mówili w audycjach, biorą na siebie ciężar, którego nie są w stanie udźwignąć. Robią wszystko, żeby ten dom był normalny, a jest to po prostu niemożliwe. W związku z tym, no, one się nie godzą na tą rzeczywistość, w jakiej się aktualnie znajdują. Nie akceptują tego, w czym tak naprawdę tkwią. I to jest cały problem, jeden z takich głównych problemów współuzależnienia. Z tego rodzą się określone konsekwencje, te, o których mówiliśmy wcześniej, czyli takie zachowania nadkontrolne, nadodpowiedzialność, takie wymaganie od alkoholika różnych rzeczy, bądź nie wymaganie niczego, traktowanie go często jako kolejnego dziecka w rodzinie i niewidzenie tego. Czyli tkwienie w takim właśnie, mówię, myśleniu życzeniowym, w takim czymś idealnym, czymś, co pozwala im w tym trwać i nie widzieć pewnych rzeczy.
Za chwilę wrócimy do rozmowy. Mam dzisiaj dla Państwa książkę, kolejny e-mail od Pana Boga. Książka Claire Cloninger i Kurta Cloningera. Książka, która jest napisana właśnie w formie e-maili. Twoja szansa, by zalogować się do Bożego Serca i porozmawiać z Nim o codziennych problemach, którym każdy musi stawić czoło. Tak napisana jest recenzja tej książki. Zapraszam Państwa, jeśli chcą Państwo ją od nas otrzymać, do wysłania SMS-a ze swoimi danymi adresowymi pod numer
Świat ludzkich uczuć.
Jeszcze raz podam numer skrzynki SMS-owej 509-056-590. Czekamy na Państwa dane adresowe, a pod koniec audycji będziemy losować książkę. Kolejny e-mail od Pana Boga. A wracamy do tematu akceptacji. Tak pewnie teraz osoby współuzależnione nas słuchające mogą mieć taki trochę dylemat, bo w sumie nigdy nie wiedzą, czego się mogą spodziewać w swoim życiu i przez to myślę, że tracą poczucie bezpieczeństwa i to tego materialnego, i tego finansowego, i uczuciowego, i myślę, że wiarę w ludzi również mogą stracić. I w tym momencie, jak słuchają o tej akceptacji, o pogodzeniu się z rzeczywistością, pewnie mają taki wewnętrzny opór przed tym i może nawet bunt, no bo jak to akceptować coś, co jest niestałe, co przynosi tyle negatywnych skutków?
To znaczy, jak chcę powiedzieć o czymś takim, że to jest akceptacja rzeczywistości, w jakiej się obecnie znajdujemy, to jest najczęściej dla osób współzależnionych akceptacja straty. Akceptacja straty, akceptacja pewnej niesprawiedliwości. Bo ta niesprawiedliwość w tych związkach jest taka bardzo powszechna, natomiast prawda jest też tak, ale przez to nie jest wcale mniej bolesna. Jeżeli osoba, którą my kochamy, bardzo nas rani głęboko, ogarnia nas coś takie poczucie, że jesteśmy po prostu oszukani i zdradzeni. Największą, najbardziej bolesną stratą, którą doświadczają osoby współzależnione, jest utrata marzeń. To jest coś takiego, z czym jest nam się trudno podzielić, niekiedy pogodzić, niekiedy takich marzeń idealistycznych, bardzo takich pełnych nadziei, oczekiwań, planów.
Też marzeń związanych z tą osobą, bo przecież jest strata zaufania, szacunku,
osobą,
a nawet miłości.
Oczywiście. I to prowadzi do głębokiej rozpaczy, często do takiego bólu, z którym nie wiadomo, co zrobić. Nie? Często ludzie radzą sobie w ten sposób właśnie, no, szukają winnego, nie? U osób współzależnionych bardzo często tą winą te osoby same siebie obarczają. Gdybym była lepszą żoną, to mój mąż by nie pił na przykład, nie? Albo gdybym, nie wiem, lepiej sprzątała w mieszkaniu, to on by się nie awanturował i tak dalej, i tak dalej. To już są takie późniejsze mechanizmy, efekty tego, że straciliśmy jakby coś, czym żyliśmy. Ja jak rozmawiam z osobami współzależnionymi, tak by pokazuję im coś takiego, że w momencie ślubu, czy w momencie zakochania, nigdy nie przewidujemy w ogóle w najgorszych swoich snach, których być może czasem mamy, ale na ogół nie mamy, nie przewidujemy tego, że, nie wiem, mój partner będzie alkoholikiem albo będzie narkomanem. Budujemy pewne plany, pewne marzenia w oparciu o te wspaniałe chwile, które przeżywaliśmy na początku naszego małżeństwa, i niesłychanie trudno jest nam pogodzić się z tym, że to się wszystko sypie, że to się wszystko rozsypało właściwie. Nie? To jest właściwie coś niesłychanie ciężkiego i bolesnego, i my się przed tym bronimy na wszelkie możliwe sposoby. jak Janet Voigt, która jest takim, taką osobą, taką terapeutką znaną amerykańską. Ja się zajmuję zarówno osobami współuzależnionymi, jak i dorosłymi dziećmi alkoholików. Mówi tak, że początek każdego małżeństwa jest inny. Natomiast pewne procesy zachodzące w związkach osób uzależnionych od substancji chemicznych, one są podobne w każdym małżeństwie. To, na co ona też zwraca uwagę, to na to, że na taką najczęściej powtarzaną przysięgę małżeńską, która mówi o czymś takim, że będę z tobą na dobre, na złe, w bogactwie, w biedzie, w zdrowiu, w chorobie, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Nie? Może właśnie w tej przysiędze się zaczyna cały kłopot, dlatego że ludzie romantyczni w ogóle jakby nie patrzą na te, na tą część przysięgi, która mówi o tych takich niezbyt dobrych sytuacjach. Nie? Jak się mówi w zdrowiu i w chorobie, to słyszą tylko w zdrowiu. W bogactwie i w biedzie to słyszą tylko w bogactwie. A nawet ci bardziej realiści twierdzą, interpretują to w ten sposób, że no, będę z tobą w dobrych i złych chwilach, ale te złe chwile to one będą tak od czasu do czasu. Natomiast generalnie będzie dobrze. Nie? Wiele osób, no i z tymi marzeniami jest tak, że wiele osób się ich kurczowo trzyma i się im jest trudno z nimi rozstać. I to jest naturalne i coś normalne. I my przez wiele lat, czym bardzo, bardzo długo, bronimy się przed uznaniem pewnych faktów, dlatego uważamy, że prawdziwe jest to, co sobie wymarzyliśmy, a nie to, co tak naprawdę jest. Przy czym to nie może trwać wiecznie. W pewnym momencie budzimy się w sytuacji, że to, co planowaliśmy, to, czego chcieliśmy, czego pragnęliśmy, że to się właściwie nigdy nie spełni. To jest właściwie koniec naszych marzeń. Ta sytuacja dla osób współzależnych jest takim często momentem zwrotnym, jest taką sytuacją kryzysową. I pogodzenie się z tym, że tak rzeczywiście jest, to jest początek drogi do zdrowienia. To jest akceptacja rzeczywistości. Wiemy, że ta utrata marzeń, czy utrata miłości do drugiej osoby jest niesłychanie bolesna. To jest coś takiego, co często mówimy, że pogrąża nas w głębokim smutku, takim poczuciu beznadziejności. W takim smutku, żalu. To, co w relacji z alkoholikiem się pojawia, to nagle zaczynamy dostrzegać, jak ten alkohol niszczy nas wszystkich. Bo alkoholizm, ta choroba, jest chorobą śmiertelną i ona niszczy wszystkich wokół. To nie jest tak, że tam cierpi tylko alkoholik. To cierpią wszyscy wokół niego. To cierpienie to między innymi właśnie takie poczucie, że no moje marzenia, które kiedyś tam miałam, one już są nierealne, już są niemożliwe do spełnienia. I to, o czym my często mówimy, to o czymś takim, że te marzenia o czymś, o tym, co chcielibyśmy, one często umierają, ale umierają bardzo powoli i w okropnych mękach. To jest coś, z czym nam się jest najtrudniej rozstać. Ja zawsze powtarzam, że to nie jest sprawa tego, że powinniśmy się wyzbyć naszych marzeń. Nie. To jest tylko sprawa tego, żebyśmy nie brali marzeń za rzeczywistość. Bo rzeczywistość to jest coś, co nas otacza, dotyka dzisiaj, co istnieje, a nie to, co sobie tworzymy w głowie. Jeżeli będziemy brać marzenia za rzeczywistość, to tak długo po prostu nie jesteśmy w stanie ruszyć z miejsca, bo żyjemy tymi marzeniami, czyli żyjemy z czymś, co nie jest realne. Nawet w sytuacji, kiedy następuje powrót do zdrowia, kiedy na przykład alkoholicy zaczynają trzeźwieć w rodzinie, to też przynosi nam straty, dlatego że okazuje się, i też jest to bolesne, dlatego że okazuje się wtedy, że my musimy zacząć zmieniać nasz sposób funkcjonowania. Musimy zmieniać nasze przyzwyczajenia, musimy się dostosowywać do sytuacji, czyli niejako akceptować to, że ta sytuacja jest płynna, że ona nie jest taka sama. Ja tutaj przypominam, taki przykład, o którym już wielokrotnie mówiłem, o tym, o tej kobiecie współuzależnionej, która jeszcze po wielu miesiącach czy latach trzeźwienia męża ma taki odruch wąchania, czy on przypadkiem nie wypił. Nie? Bo ona nie zaakceptowała sytuacji, tej rzeczywistości, w której aktualnie się znajduje. Ona jakby ciągle tkwi w przeszłości i powtarza pewne zachowania, które kiedyś jej tam do czegoś służyły. One jej do czegoś były potrzebne, ale w tej chwili już kompletnie nie są do niczego przydatne. Czyli nagle się okazuje, że przy takim wychodzeniu z choroby, przy trzeźwieniu partnera, nagle się okazuje, że my też ponosimy straty. Nawet jeśli to idzie na lepsze, to te straty wyraźnie odczuwamy, ponieważ my musimy zmieniać coś, co było dla nas czymś jasnym i oczywistym. Nie? Jeżeli osoba współuzależniona miała silnie rozwinięty ten mechanizm kontrolowania sytuacji, to się to rzeczywiście zaczyna wymykać spod kontroli, to jakby jej dalszy sposób funkcjonowania taki, że ona kontroluje na przykład trzeźwiającego męża, jest nie do zniesienia dla niego i dla niej właściwie też, nie? Czyli ona jakby musi się też dostosować do zmiany w tej sytuacji. Muszę powiedzieć, że to, co się dzieje w takich rodzinach alkoholowych, no to jest rzeczywiście dla osoby współzależnej koszmar i z tego koszmaru pojawiają się takie zachowania, o których mówiliśmy wcześniej, czyli tam zachowania nadkontrolne, nadodpowiedzialność, branie na siebie różnych rzeczy i tak dalej. Generalnie to, co się dzieje, to osoba współzależniona cały czas właściwie traci równowagę, ponieważ stara się zaakceptować zmiany i stara się zaakceptować ciągle nowe pojawiające się problemy. Nie jest w stanie po prostu tego, nie jest w stanie tego zrobić. I to pogodzenie się z rzeczywistością, to ono jest też trudne z jednego powodu, mianowicie z takiego, że często nie wiemy, jaka to rzeczywistość jest naprawdę, nie? Ja o tym mówię dlatego, że jak mówiłem o tych marzeniach, jak mówiłem o takim, to tak ładnie Wańkowicz określił, takie myślenie życzeniowe, czyli takie chcieństwo, to właściwie to, co robimy, to sami siebie często okłamujemy. Często stawianie takiego czoła rzeczywistości wydaje nam się czymś ponad nasze siły. Za dużo jest rzeczy, z którymi się musimy pogodzić. Nas bardzo często ta sytuacja przerasta. Często jesteśmy tak uwikłani w problemy alkoholika, w problemy innych ludzi, że nawet nie mamy czasu, aby się z czymkolwiek pogodzić, no bo to po prostu przestajemy niejako istnieć. No. Ale czasami, jeśli chcemy, żeby nasze życie się kiedykolwiek zmieniło, no to musimy pogodzić się z tym, co jest. Czyli to, o czym mówię tutaj, powtarzam to wielokrotnie. Po to, żeby ruszyć z miejsca, żeby się zmieniać, to musimy najpierw wiedzieć, co my chcemy zmieniać i co możemy.
Czyli za chwilę
musimy mieć obraz taki realny, realistyczny, prawdziwy sytuacji, w jakiej się znajdujemy.
Za chwilę wrócimy do rozmowy, ale ja mam nadzieję, że do nas również słuchacze napiszą o tym, jak uczą się tej sztuki akceptacji, jak z tą akceptacją sytuacja w Państwa życiu wygląda, czy ciężko o nią, czy też nie, jak Państwo sobie na ten temat patrzą. Zapraszamy do nas do pisania. 308-6701 to jest numer komunikatora gadu-gadu, skrzynka smsowa 509-056-590 i telefon do studia 644-65-55 kilo.
A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong and how long it's been going on. Was it that I never paid enough attention? Or did I not give enough affection? Not only will your answers keep me sane, but I'll know never to make the same mistake again. You can tell me to my face, or even on the phone. You can write it in a letter. Either way, I have to know. Did I never treat you right? Did I always start the fight? Either way, I'm going out of my mind. All the answers to my questions I have to find.
Vocabulary runs right through me.
Państwa SMS. Pan Tomasz napisał, co mogę zrobić, w jaki sposób z mamą rozmawiać, żeby namówić ją do posłuchania Państwa audycji o współuzależnieniu. Szczerze mówiąc, to nie wiem, jak się do tego zabrać. Dziwnie się czuję na myśl o tym. Piszę o tym, ponieważ mi te audycje bardzo pomagają. Chodzi o audycje głównie dotyczące DDA i myślę, że w przypadku mamy też byłoby coś podobnego.
No, wie pan. Ja bym tak powiedział.
Ja bym powiedziała włączyć radio.
Po pierwsze włączyć radio. Jeśli matka śpi, to niech lepiej śpi. I w związku z tym ja, mnie jest trudno powiedzieć. Można tylko zachęcić do tego. Natomiast wie pan, to się wiąże tak wbrew pozorom mocno z tym, o czym dzisiaj mówimy. Mianowicie często jest tak, że osoby współuzależnione nie akceptują swojego współuzależnienia. Znaczy nie uważają, że są współuzależnione. W związku z tym jakby poszukiwanie różnych informacji na ten temat idzie tak trochę obok nich. Nie? Jedyne, co warto robić, to zachęcać do słuchania tego, powiedzieć kiedy, tej audycji można słuchać. Niekoniecznie akurat dzisiaj o 22.35, ale można jej wysłuchać w dogodniejszym terminie przez internet. Nic na siłę, nie? Pan uważa, że jej by to mogło pomóc. Niekoniecznie tak jest.
Czuję się, że tutaj po prostu chodzi też o to, żeby... Znaczy myślę, że tak słuchaczowi naszemu chodzi o to, że jak bardziej zwrócić uwagę na to, że problem współuzależnienia istnieje w ogóle w jej przypadku. I myślę, że to jest trudne dla
to jest
rodziny.
To jest trudna w ogóle sprawa i o tym też pewnie będziemy mówić w audycjach. No, wie pan, jakby najlepszym takim sposobem zwrócenia uwagi na ten problem to jest po prostu pokazywanie faktów. Nie dyskutowanie o faktach czy o sytuacjach, a pokazywanie faktów, że na przykład zachowania takie, a nie inne matki, no to są objawem tego i tego, nie? Że na przykład, nie wiem, bo tutaj o tych przykładach się nie mówi, ale na przykład, no ale powiedzmy, że taki, a nie inny sposób funkcjonowania w relacji z osobą uzależnioną, no to jest uzależnienie, nie? Na przykład nadmierna kontrola albo nadmierna odpowiedzialność czy branie na siebie różnych obowiązków za tą osobę. Mówię, warto jest pokazywać pewne fakty, czyli zjawiska, które widzimy, a przy okazji można też zobaczyć, jakiego rodzaju mechanizmy czy sposoby stosuje osoba współuzależniona po to, żeby tego tak naprawdę nie widzieć, czyli nie godzić się czy nie akceptować tego, w jakiej sytuacji się aktualnie znajduje.
Drugi SMS. Kiedyś myślałam, że moje szczęście zależy od tego, czy mój chłopak przestanie pić. Teraz wiem, że to zależy tylko ode mnie i to, że jeśli on sam nie postanowi się leczyć, to ja mu nie pomogę, choćbym bardzo chciała.
No, to jest, co to jest według mnie, to jest właśnie krok taki, który słuchaczka zrobiła. Pogodziła się z rzeczywistością. Dlatego, że alkoholik nie może przestać pić, dopóki sam nie uzna, że jest bezsilny wobec alkoholu i wobec swego picia. Czyli nie zaakceptuje tej sytuacji, że na przykład nie ma kontroli nad swoim piciem. Osoba współuzależniona akceptuje rzeczywistość właśnie w ten sposób. To jest twój problem. To nie jest mój problem. Zaprzestanie picia czy picie to jest twoja choroba. To nie jest moja choroba. Jeśli to jest twoja choroba, to ty się zajmij tą chorobą i zajmij się leczeniem tej choroby. Ja na to nie choruję, więc ja się nie będę za ciebie leczyć. Ja nie będę ciebie leczyć, bo nie jestem od tego specjalistą. Od leczenia, uzależnienia są specjaliści i ty podejmujesz decyzję o tym, że masz problem, że sobie z tym nie radzisz i idziesz w takie miejsce, w którym ci pomogą. Ja tego za ciebie nie zrobię. Tego typu myślenie, to o czym właśnie słuchaczka przed chwilą napisała, świadczy o tym, że na ten moment ona akceptuje sytuację, w jakiej się znalazła. Akceptuje to, że nie od niej zależy picie jej bliskiej osoby, tak jak nie od niej zależy rozwiązanie tego problemu przez tą osobę.
Właśnie, ja myślę, że często patrzenie na akceptację jest błędnym patrzeniem, bo akceptacja nie oznacza tylko i wyłącznie odpuszczenia sobie, to po pierwsze, a po drugie tak myślę, że jest mylona, bo wielu osobom wydaje się, że akceptowanie czegoś to tak naprawdę podpisywanie się pod czymś.
Podpisywanie się pod tym, godzenie się z tym, mhm, i tak dalej. To rzeczywiście chcę powiedzieć ważną rzecz. Pogodzenie się z rzeczywistością to nie znaczy, że my mamy się do niej przystosowywać. Nie oznacza to, że mamy ją aprobować. I nie oznacza też, że zawsze tak będzie, jak jest. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Akceptacja rzeczywistości nie jest równoznaczna z akceptowaniem czy nawet tolerowaniem jakichkolwiek skierowanych przeciwko nam czy ubaczających nam zachowań. To też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. My akceptujemy sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, a to nie znaczy, że się na nią godzimy. Tyle tylko, że uznajemy, że w obecnej sytuacji, czy w danej chwili, w danej chwili sytuacja jest taka, jaka jest i my jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Natomiast to nie znaczy, że tak będzie zawsze i że się na to, że tak powiem, godzimy, że tak będzie zawsze. Dopiero w momencie, kiedy się osiągniemy taki stan, że się z tym pogodzimy, że tak jest w tej chwili, możemy dopiero ruszyć ze zmianami. Ja tutaj mówię o takiej sytuacji, właśnie, możemy ruszyć ze zmianami, możemy próbować rozwiązywać nasz problem, tylko musimy najpierw ten problem zobaczyć. Osoba wykorzystywana w różny sposób nie rozwiąże tego problemu i nie podejmie żadnych kroków tak długo, jak długo nie zrozumie tego, że jest wykorzystywana. Jeśli uważa, że to jest normalne, no to co ma z tym robić? No nic z tym nie będzie robić. Nie? Więc to pogodzenie się z sytuacją to jest takie, w tym momencie czuję się przez ciebie wykorzystywana. To jest problem, z którym sobie mogę radzić w momencie, kiedy ja, że tak powiem, akceptuję, że on jest. Natomiast to, co często robią osoby wykorzystywane, to robią coś takiego. I to nie jest akceptacja rzeczywistości. Robią coś takiego, mówią, no tak, bo taka jest rola żony. Nie? Bo ja tak powinnam, bo tak robiła moja matka, tak robią moje koleżanki, to ja tak powinnam. W związku z tym nie mogę rozwiązać problemu, którego nie widzę, którego nie ma. A nie zobaczę tego, dopóki nie zaakceptuję tej sytuacji takim, jaka ona jest w rzeczywistości, a nie taka, jaką mam w głowie. Ja cały czas to podkreślam. To jest niesłychanie ważne. Tak jak niesłychanie ważne jest coś takiego, bo to jest taki, to zobaczenie tego problemu, to jest jedna sprawa. To jest taki warunek niezbędny do zmiany, nie? Ale jest jeszcze druga rzecz, równie istotna. Mianowicie ja muszę przestać wierzyć, że ten problem się sam rozwiąże. Albo że rozwiąże go druga strona. Bardzo często, jak rozmawiam z osobami współuzależnionymi, to ich wręcz pytam o to, a jaki interes ma alkoholik w tym, żeby się zmienić? Skoro ma, i tu przepraszam, tak przytoczę, pościelone, wyprane, gotowe ubranko, jak się przewróci, tego pani podniesie, jak mu niedobrze, to mu pani tam, nie wiem, miskę podłoży albo siadłe, albo rano poda siadłe mleczko i jeszcze go pożałuje. Nie? Jaki on ma interes w tym, żeby przestał pić? czyli liczenie na coś takiego, że coś się zrobi samo, to jest po prostu też niegodzenie się z rzeczywistością, bo w rzeczywistości samo to się niewiele dzieje. Jak to mawia mój kolega, samo to się grzmi i błyska, a ja jeszcze dodaję i samo spada ciśnienie w ciechocinku, jak się wokół tężni chodzi. To są dwie rzeczy, które się same robią. Nic innego się samo nie zrobi. Więc jeżeli ja akceptuję rzeczywistość, mówiąc o tym, że czuję się, czy jestem wykorzystywana, to ja muszę coś z tą sytuacją zrobić. Ja muszę rozwiązać ten problem. Nie czekać, aż zrobi to ktoś za mnie, bo najczęściej nie zrobi, a już na pewno nie alkoholik, bo on w tym nie ma żadnego interesu. Czyli w momencie, kiedy ja się pogodzę z tą rzeczywistością, czy pogodzę się z tym, że moja sytuacja jest taka, a nie inna, dopiero wtedy mam szansę na racjonalne reagowanie na rzeczywistość. Oczywiście tylko na te elementy rzeczywistości, na które mam wpływ, bo nie na wszystko mam wpływ. Współuzależniony nie przyzna, nie może się zmienić, dopóki nie przyzna się do tego, że jest bezsilny wobec innych, że jest bezsilny wobec alkoholu i że jest bezsilny wobec sytuacji, nad którymi rozpaczliwie stara się mieć kontrolę. To, o czym mówiliśmy, jak opisywaliśmy pewne cechy osób współzależnionych, czyli ta taka chęć z różnych rzeczy wynikająca, chęć posiadania kontroli nad wszystkim. Ja muszę wszystko kontrolować. Pogodzenie się z rzeczywistością, to co jest? To jest to, że ja mam poczucie, że ja nie jestem w stanie wszystkiego kontrolować. Ja się przestaję zajmować kontrolowaniem rzeczy, na które nie mam wpływu. Na przykład kontrolowaniem alkoholika. Ja często mówię, no przepraszam, co to pani daje, że pani go kontroluje, że pani sprawdza, gdzie on trzyma alkohol i tak dalej. Ona mówi, tak ostatnio miałem rozmawiać z taką pacjentką, pacjentka mówi, no wie pan, to ja mu wylewam ten alkohol. Ja mówię, i co to pani daje? Czy to daje to, że on się nie napije? No nie, bo on wychodzi z domu i tak pije. Ja mówię, to wie pani, to pani jakby podwójnie traci, no bo traci pani swoją energię na wyszukiwanie i węszenie, a jednocześnie traci pani finansowo, bo to, co on wydał raz na alkohol, to wyda dwa razy na ten sam alkohol. Czyli co ta kobieta robi? Ona się nie godzi z rzeczywistością. Ona się trzyma ciągle marzeń o tym, że ona jest w stanie zrobić coś takiego, że jej mąż przestanie pić. To są... A jednocześnie... Jednocześnie też no, ona w tym nie widzi specjalnego problemu w tym swoim zachowaniu. Nie? Ona widzi problem w tym, że no, jak on przestanie pić, no, to będzie cudownie po prostu.
Tak sobie myślę, że to zaakceptowanie rzeczywistości to można porównać do takiego troszeczkę przebudzenia się, bo funkcjonuje się w jakichś schematach ciągle. Ciągle się oczekuje pewnych rzeczy. Tymczasem nie nadchodzi to oczekiwane. I może czas obudzić się, przebudzić, żeby dalej pójść. Tak, a żeby się przebudzić, to trzeba dostrzec to, co jest.
Ja myślę, że będziemy o tym trochę mówić w następnej audycji, jak będziemy mówić o fazach tej akceptacji. To są dosyć takie typowe, ale ważne rzeczy. Natomiast chcę powiedzieć o czymś takim, że to przebudzenie jest bardzo bolesne, ale życie boli. I my z tym bólem jesteśmy sobie w stanie poradzić po to, żeby, że tak powiem, zmieniać to, na co mamy wpływ. Tylko żebyśmy zmieniali to, na co mamy wpływ, to musimy wiedzieć, co chcemy zmieniać, czyli co to jest. I musimy wiedzieć, na co ten wpływ mamy. Jeżeli miesza nam się w głowach świat realny ze światem marzeń, no to po prostu nigdy nie jesteśmy w stanie do tego dojść. No. To takie zejście do tego poziomu realności jest niesłychanie trudne, a też niesłychanie ważne. Przy takim uzależnionym umyśle, bo osoby współuzależnione też się tym charakteryzują, to co jest niesłychanie trudne, to jest życie w realnym świecie, czyli życie dzisiaj. Uzależniony umysł ma to do siebie, że żyje w świecie nierealnym, a więc w przeszłości, której nie ma, która już była i nic z nią nie zrobię, i w przyszłości, która jest tylko w mojej głowie. Czyli w tych marzeniach, w tych różnych takich, jak ja to czasem tak określam, jak cudak na kiju, nie? Natomiast właśnie to życie tu i teraz, to polega na tym właśnie, na akceptacji rzeczywistości takiej, jaka jest w obecnej chwili. Czyli to jest to, o czym mówiliśmy w dzisiejszej audycji.
Napisała do nas słuchaczka: jestem współuzależniona, chyba nigdy się od tego nie uwolnię. Jest mi z tym ciężko żyć.
No to powiedziała tutaj pani dwie rzeczy niesłychanie ważne. Pierwszą rzecz tą, że się nigdy od tego nie uwolnię. I drugą, że jest mi z tym ciężko. Jeżeli jest pani z tym ciężko, to warto zacząć robić takie rzeczy, które panią uwolnią od współzależnienia. Wszystkie audycje, które już tutaj, o których tutaj była mowa wcześniej, one mówią o tym, w jaki sposób z tego współzależnienia wyjść. I ja muszę pani powiedzieć, że moje doświadczenia wieloletniej pracy z pacjentami, z pacjentkami współzależnionymi mówią mi o tym, że nie jest to niemożliwe, da się wyjść z tego. Da się wyjść z tego, spełniwszy parę warunków. No. A jednym z takich podstawowych warunków to jest zdobycie wiedzy na temat swojego współuzależnienia, udanie się bądź do grupy samopomocowej, a przede wszystkim do specjalistów, którzy są w stanie pani pomóc, dlatego że samej ze współuzależnienia się nie wyjdzie. Albo jest to praktycznie niemożliwe. Także ta informacja, którą pani podała, że jest mi z tym ciężko, to ona oznacza coś takiego, że jest w pani jakby energia do przerwania tego cierpienia. Jest pani w stanie to zrobić z pomocą ludzi, którzy od tego są, żeby pani pomóc. I życzę pani tego.
Jeszcze jeden SMS. Nie wiem, czy to dobrze, ale ja swojego chłopaka wygnałam z domu i powiedziałam, że do niego nie wrócę, jak przestanie pić i zacznie chodzić na mityngi. To ta sama osoba, która wcześniej pisała.
No, wie pani, ja powiem tak, że to jest też takie trochę myślenie. Będę cię kochać, albo będę z tobą, jak spełnisz warunki, czy jak będziesz taki, jak ja chcę, żebyś był. No, jest to z jednej strony, ja bym to określił tak, z jednej strony jest to taki dobry sposób na chronienie siebie, ale z drugiej strony jest to takie warunkowanie, ono też trochę mówi o pani takim patrzeniu na świat przez pryzmat tego, jaki by pani chciała, żeby ten świat był, a nie jaki on jest w rzeczywistości.
Zachęcamy Państwa do poszukania w sobie takiej akceptacji, pogodzenia się z rzeczywistością, dostrzegania takich rzeczy, które warto zmienić. Myślę, że ta akceptacja jest też takim początkiem, takim dnem do odbicia się. Nie rezygnacja, ale akceptacja.
Ale akceptacja, tak. Dlatego, że jak mówię, ona akceptowanie rzeczywistości następuje tu i teraz. To nie jest akceptowanie czegoś na wieczność. Dlatego, że ta akceptacja właściwie może spowodować dopiero nasze włączanie się naszego racjonalnego myślenia i możliwość wprowadzania zmian.
Zachęcamy Państwa do akceptacji. Książka dla Państwa do zastosowania i osobą, która od nas otrzyma tą książkę, jest pani Ania Głowniak z Siedlec. Pozdrawiamy serdecznie i wyślemy książkę pocztą. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszamy na kolejną audycję Świat Ludzkich Uczuć. Moim i Państwa gościem był dzisiaj psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, Bolesław Białas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo tym, którzy wytrzymali. Dobranoc Państwu.
Tomasz Goska, Anna Kaszczyk. Dziękujemy Państwu. Twinkle, twinkle, little star, star. How I wonder what you are up above. World so high, like a diamond in the sky. When the blazing shine upon, then you show.